Godzina 8:06, poranek wnet, trwa druga godzina, a naszym gościem jest pan senator Prawa i Sprawiedliwości, senator Krzysztof Mróz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest senatorem z Dolnego Śląska. Wczoraj do Polski przybył prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Jak z perspektywy tych pogranicznych rejonów, pogranicza zachodniego Rzeczpospolitej, pan ocenia w tej chwili stosunki polsko-niemieckie?
No, Niemcy są naszym najważniejszym partnerem w Unii Europejskiej, nie tylko gospodarczym, także politycznym. Natomiast no, my tworzymy tutaj taką współpracę z Niemcami na zasadzie partnerstwa. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, o rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Nie chcemy iść na kolanach w stosunkach polsko-niemieckich, tylko po prostu na partnerstwie. I tutaj te stosunki, myślę, że będą się dobrze rozwijały. Natomiast są też rzeczy, które nas dzielą. Jeżeli chodzi o Nord Stream, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej, polski rząd będzie bardzo mocno walczył o nasze po prostu interesy. Nie będziemy tak robili jak nasi poprzednicy, że wystarczy jakaś nagroda dla pana Tuska, czy jakiś odszczyt, jak to było z panem ministrem Sikorskim.
Przez wiele lat mówiono dość dużo o mocnej bardzo obecności kapitału niemieckiego na dawnych ziemiach zachodnich. Byli tacy ludzie, którzy uważali, że to gdzieś tam może jakoś zagrozić integralności Rzeczpospolitej, a przynajmniej pewnej spoistości państwa. Czy z perspektywy Dolnego Śląska pan jakoś widzi ten proces, czy to były jednak przesadzone obawy?
Jeżeli chodzi o wykup ziemi, tutaj były pewnego rodzaju obawy, natomiast myśmy zmienili tą ustawę o gruntach rolnych i dzisiaj już nie ma możliwości sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, tutaj zawsze byliśmy otwarci tych inwestycji na Dolnym Śląsku, ale nie tylko, bo i w Wielkopolsce niemieckich jest bardzo dużo. I ja jako ekonomista cieszę się z tego, że przychodzą firmy niemieckie i inwestują w Polsce. Kupują tutaj tereny inwestycyjne, płacą podatki, a my tego będziemy pilnowali, żeby właśnie firmy płaciły podatki. Dają miejsca pracy dla Polaków, to jest jak najbardziej pozytywne zjawisko i nie ma się czego bać. Jesteśmy otwarci na kapitał z całego świata.
Pełni pan funkcję zastępcy przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Rozumiem, że przygląda się pan sprawie powstającej Komisji Parlamentarnej do spraw VAT-u.
Tak, ta komisja musiała powstać i cieszę się osobiście z tego, że ta komisja powstała, dlatego że skala nieprawidłowości, jaka przy VAT-ie była, jest porażająca. To ja rzadko używam takich słów. Natomiast myśmy sobie tak przyzwyczaili się do takiego określenia, które mówią politycy, że była luka w VAT-ie, tam 260 miliardów, bo tak się szacuje. No co to znaczy ta luka w VAT-ie? Bo takie ładne określenie luka w VAT-ie. To oznacza, że na taką kwotę polskie państwo zostało po prostu oszukane. Zostaliśmy my wszyscy oszukani, bo to nie państwo. Pamiętajmy, że dzisiaj w pewnym projekcie Komisji Europejskiej budżetu Fundusz Spójności ma być obniżony o powiedzmy tam 19 miliardów, no zaokrąglimy do 20 miliardów, no to na 7 lat. No to jest o 80 miliardów złotych mamy dostać mniej pieniędzy. Myślę, że to na pewno tak nie będzie, bo będziemy oczywiście walczyli, aby ten budżet nie był tak niekorzystny dla Polski. Natomiast mówimy tutaj, 80 miliardów nam Unia Europejska może zabrać, może Unia Europejska to złe określenie, Komisja Europejska, taka jest propozycja. 80 miliardów w ciągu 7 lat, natomiast w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej luka w VAT-ie była około 260 miliardów. No to wtedy dopiero się widzi te proporcje i tego, jak pieniądze wypływały z Polski, wypłynęły do kieszeni prywatnych zarówno ludzi w Polsce, jak i za granicą. No to jest skala nieprawidłowości gigantyczna.
Ale znaczy wypłynęły, jak ten proces się odbył? Co znaczy wypłynęły, bo tak mówimy bezosobowo.
Znaczy wypłynęły w sensie, że nie wpłynęły do budżetu państwa. Osoby, które miały płacić podatki, po prostu podatek VAT, tego nie robiły. Tych metod niepłacenia podatków było kilka. I tutaj komisja, tak potocznie nazwana do spraw VAT, będzie musiała z jednej strony pokazać te mechanizmy, które w miarę są już znane, opisane. To jest choćby te karuzele VAT-owskie, to są te zakładanie firm słupów, które głównym celem było tylko fikcyjne transakcje przeprowadzane w celu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe. I to jest jakby jedna kwestia pokazania tych pewnych mechanizmów, bardzo skomplikowanych, prawnych.
No właśnie, czy mechanizmy były możliwe dlatego, że ktoś naruszał prawo, czy może dlatego, że wykorzystywał złe prawo po prostu?
Nie, to była kwestia naruszania przepisów prawa, tak? Bo jeżeli się zakłada firmę i robi się transakcje na papierze w celu tylko wyłudzenia VAT-u, czyli zwrotu VAT-u przez urząd skarbowy, to było po prostu jawne łamanie przepisów prawa. Była taka kwestia, nie wiem, czy pan i słuchacze to wyłapali, już za naszych rządów, opisywana przez media jako pewną ciekawostkę, gdy pewien rzeźnik namalował obrazy i je sprzedał za bardzo dużą kwotę. Tam wchodziły kwoty kilkuset tysięczne, tak? I później...
A jak to rzeźnik? Taki pan, który ma taki sklep, gdzie tam rąbie
tasakiem. Tam mięso sprzedaje, tak? Namalował jakieś...
Może zdolny był.
Obrazy, oczywiście, że ma prawo, tak? Sprzedał te obrazy za bardzo dużą cenę, tak? Komuś. No i potem wystąpił o zwrot podatku VAT. I gdzie był przekręt? Jeżeli by ta transakcja była rzeczywista, to nikt nikomu nie broni zapłacić za jakiś bohomas bardzo dużych pieniędzy. Tylko, że nie było transakcji, tak? Transakcja była zabezpieczona różnymi rodzajami weksli. Natomiast żądano od Urzędu Skarbowego zwrotu żywej gotówki VAT-owskiej. To jest pewna specyfika VAT-u, że za VAT płaci ostateczny odbiorca. Jeżeli jest kilka podmiotów między, powiedzmy, producentem a ostatecznym odbiorcą, no to ci wszyscy pośrednicy naliczają VAT, ale mają prawo do zwrotu VAT-u. Dlatego mówi się też o w ogóle odejściu od VAT-u, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, wprowadzenie jakiegoś podatku obrotowego. Natomiast tutaj no, my jesteśmy uzależnieni od pewnych rozwiązań Unii Europejskiej. Sami z VAT-u zrezygnować nie możemy.
No właśnie, czy jako ekonomista nie ma pan czasem takiego marzenia, żeby po prostu w takim duchu tego mitycznego XIX-wiecznego wolnorynkowego kapitalizmu po prostu wszystko uprościć, że może te przestępstwa są możliwe dlatego, że ten system jest tak skomplikowany, że zawsze ktoś coś wymyśli?
Panie redaktorze, 85% przepisów dotyczących gospodarki pochodzi z Unii Europejskiej. Bruksela nam narzuca przepisy podatkowe. My musimy je implementować. Zresztą problem z VAT-em i spłaceniem VAT-u to nie jest tylko problem w Polsce. Także mają Niemcy. Dzisiaj te rozwiązania, które zapoczątkował pan premier Mateusz Morawiecki, a jeszcze będąc ministrem finansów, a jeszcze wcześniej pan minister Szałamacha, no, na nasze rozwiązania patrzą się w uszczelnianiu z VAT-em Niemcy, Holendrzy. W Bruksela się przygląda, jak skutecznie udało nam się uszczelnić przepisy dotyczące ściągalności VAT-u. Bo ten problem mają ze względu na specyfikę tego podatku nie tylko Polacy. Natomiast u nas, gdzie był problem? Skala tego to jest jeden problem. A druga kwestia, i to jest drugi jakby równoległy cel komisji, który pewnie się przebije ze względu na pewną medialność i będzie tym celem pierwszorzędnym, a mianowicie pokazanie, jak to było możliwe, że przez tyle lat to było tolerowane.
No właśnie.
Bo to, że gdzieś ktoś próbuje oszukać, no to nie tylko w VAT-cie ludzie oszukują, tak? No ktoś kradnie w sklepie, ktoś dokonuje różnych przestępstw, tak? Są prokuratorzy, jest policja, która ma ich ścigać. Natomiast problem polega na tym, że skala tego była gigantyczna i ona była no, tolerowana przez różnego rodzaju organy państwa. Ja pamiętam, jak myśmy uchwalali ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, kiedy przedstawiciel Związków Zawodowych Celnicy.pl no, mówił, że było zgłaszane do Ministerstwa Finansów problemy z jakie się dzieją na granicy, no i to się gdzieś odbijało, tak? Więc pytanie, dlaczego organy państwa, Ministerstwo Finansów, NIK, prokuratury, ABW nie zwróciły uwagę, że takie duże kwoty pieniędzy wypływają z budżetu państwa. No i te pieniądze gdzieś poszły. Ja myślę, że ten taki atak, który jest dzisiaj na rząd Prawa i Sprawiedliwości, też jest pokłosiem, a może przede wszystkim tego, że myśmy zablokowali wypływ pieniędzy. Wypływ pieniędzy, no bo te pieniądze, jeżeli trafiały do budżetu państwa dzisiaj, no to one nie trafiają na konta różnych osób. I nic dziwnego, że dzisiaj jesteśmy poddawani takiej krytyce. No, ale jakby pan, panie redaktorze, nagle zarabiał duże pieniądze, tak? I to tak co roku...
No bardzo bym chciał.
Co roku te miliardy panu wpływały i nagle ktoś panu powiedział, że już pan teraz tych miliardów nie będzie. Też pewnie pan byłby niezadowolony, tak? Tylko, że to wszystko była działalność no, nielegalna. To było okradanie Polaków.
Zostawmy na boku moje zadowolenie czy niezadowolenie. Natomiast no, skoro jest tak, jak pan mówi, i z drugiej strony nasi partnerzy zachodni przyglądają się mechanizmom, które są u nas wprowadzone, to właśnie nie powinniśmy być tak atakowani przez Komisję Europejską, a przecież atak na Polskę w tej chwili idzie mocniejszy z zewnątrz niż wewnątrz, bo ten wewnątrz jednak trochę jest taki anemiczny.
Wie pan, ja mówię o takich instytucjach, które też mają problem w Niemczech, natomiast te firmy, ten VAT, gdzie wypływał za granicę, to jest potężny lobbying, tak? To są międzynarodowe instytucje finansowe, które bardzo dobrze sobie żyły na Polsce i na Polakach. I tutaj nieraz te mechanizmy są bardzo mocno skomplikowane, ukryte, tak? Przecież nikt nie będzie oficjalnie mówił, że jesteśmy krytykowani za to, że nie ma wypływu z Polski nielegalnie pieniędzy. No tego, do tego się nikt nie przyzna. Natomiast no na logikę, jeżeli za 8 lat, to są takie szacunki bardzo luźne, nie wpłynęło do budżetu 260 miliardów złotych, no to te pieniądze poszły do prywatnych kieszeni. Jeżeli my dzisiaj zahamowaliśmy wypływ tych pieniędzy, no to różnego rodzaju siły są niezadowolone z tego. Zresztą nie tylko kwestia VAT-u. No proszę zwrócić uwagę, jeżeli myśmy zamknęli możliwość tych jednorękich bandytów. No przecież na tym bardzo wielu, akurat w tym przypadku jednorękich bandytów, nasi krajowi w cudzysłowie przedsiębiorcy na tym zarabiali pieniądze, ale oni też są niezadowoleni. Oni też są niezadowoleni, bo przecież im się świetnie kręcił biznes i nagle przyszedł PiS i ten biznes im zlikwidował.
Powstał pewien spór, jeśli chodzi o zakres działań tej komisji, która ma powstać. Posłowie klubów opozycyjnych chcą, żeby ona była również obejmowała okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kukiz 15 mówi, że po prostu od pewnego momentu bez ograniczenia górnego, a wy chcecie skupić się tylko na rządach Platformy Obywatelskiej, co się spotyka z zarzutem, że to po prostu ma być komisja do spraw polowania na opozycję.
My mówimy o tym, żeby to było od grudnia 2007 do listopada roku 2015, dlatego że w tym czasie no, dochodziło do tych nieprawidłowości. Myśmy pierwszą rzeczą, jaką zrobili, to zaczęliśmy się zajmować uszczelnianiem systemu poboru podatku w Polsce. I ten system po roku 2015 został uszczelniony, z czego najlepszym dowodem są te wzrosty wpływów do budżetu państwa. Komisja zawsze bada pewnego rodzaju nieprawidłowości, więc badamy ten okres, w którym te nieprawidłowości po prostu występowały.
Były minister finansów, pan Jacek Rostowski, mówi, że on bardzo by chciał, żeby ta komisja powstała i bardzo chętnie przed nią wystąpi.
No to się cieszę. Myślę, że komisja powstanie na tym już posiedzeniu Sejmu. Realnie pewnie zacznie działać w lipcu. Dlatego, żeby ruszyć z taką komisją, no, potrzeba kilka tygodni i przygotowań, i zebrania materiałów. Przesłuchania są jakby takim widowiskowym elementem, ale żeby one były skuteczne, to ci posłowie, którzy w tej komisji będą pracowali, a teraz jest taki etap wstępnego zgłaszania tych kandydatów, no będą musieli mocno się przygotować, przejrzeć dziesiątki dokumentów, aby to było skuteczne. Natomiast pan minister Rostowski na pewno przed tą komisją stanie i będzie do niego bardzo wiele pytań.
Byłem świadkiem tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się na warszawskiej Pradze. Jakiś czas temu tam pan premier i pani wicepremier zapowiadali różne nowe mechanizmy społeczne, różne nowe mechanizmy finansowe. No, skutek tego był taki, że był kosztowny chyba dosyć dla rządu protest rodziców osób niepełnosprawnych. Czy nie jest tak, że wobec kolejnych obietnic socjalnych też grożą jakby kolejne protesty kolejnych grup, które powiedzą, my też chcemy więcej, skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie?
Panie redaktorze, sytuacja osób niepełnosprawnych na pewno nie jest łatwa w Polsce. To są zaległości od bardzo, bardzo wielu lat. I jeszcze zanim wybuchł ten protest, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego właśnie przygotował projekt całego kompleksowego programu pomocy osobom niepełnosprawnym, Dostępność Plus. Później wybuchł ten proces, który był no niestety inspirowany politycznie. No i udało się ten protest załatwić. Jeżeli myśmy w tym proteście popełnili jakiś błąd, to moim zdaniem jeden błąd. Za szybko zgodziliśmy się na spełnienie oczekiwań tych osób niepełnosprawnych, a tam było przecież 9 osób w Sejmie. Przyszedł pan premier Mateusz Morawiecki do Sejmu i powiedział tak, równamy świadczenie rehabilitacyjne z minimalną emeryturą. Tą rentę socjalną, którą otrzymują osoby niepełnosprawne, które no, nie pracują, bo nie mogą pracować. I myśmy to de facto chyba w trzecim czy w czwartym dniu pan premier wszystkie postulaty osób niepełnosprawnych spełnił. Natomiast no później oczywiście one były eskalowane, inspirowane przez opozycję. No i skończyło się tak, jak skończyło. Protest się zakończył tym, co rząd obiecał w trzecim albo w czwartym dniu protestu. Parlament to uchwalił, to nie była taka trzcza obietnica, tylko że zostało to zastąpione konkretnymi propozycjami ustaw. Natomiast no szkoda, że to tak 40 dni trwało, bo nikt na tym nie zyskał. Czy będą kolejne protesty? Wie pan, panie redaktorze, gospodarka jest w bardzo dobrej sytuacji. Za ostatni kwartał mieliśmy ponad 5% wzrostu gospodarczego. Bezrobocie najniższe w ogóle w historii, kiedy Główny Urząd Statystyczny prowadzi te statystyki, to jest 6,3% za kwiecień. Myślę, że w maju to będzie kolejny spadek. Więc no, ludzie w sposób naturalny no, chcą więcej zarabiać, tym bardziej, że te zarobki w Polsce są bardzo niewielkie. I ja jestem na przykład zwolennikiem, aby troszeczkę te wynagrodzenia jednak szły do góry, tak? Bo ceny na zachodzie nie dużo odbiegają od cen w Polsce, a jednak te zarobki średnie, ja może nie patrzmy na Niemcy, ale patrzmy na Portugalię, patrzmy na Hiszpanię, patrzmy choćby na Grecję, no to jeszcze, tak bym powiedział, na dzień dobry to jest 100% więcej niż w Polsce. I no, kiedy Polacy mają więcej zarabiać, jak nie w sytuacji, w której jest wzrost gospodarczy?
Rząd pieniędzy sam nie produkuje, rząd administruje pieniędzmi, które zarabiają obywatele, czy ta strona polityki, która powinna się skupiać na ułatwieniach dla przedsiębiorców, na umożliwianiu temu, żeby Polacy zarabiali również sami jako kreatorzy biznesu. Czy tutaj idzie to w dobrą stronę, czy jednak w zbyt wolną?
Panie redaktorze, ja myślę, że idzie w bardzo dobrą stronę. Jest uchwalona konstytucja dla biznesu. Jednym z tych obietnic, które 1 stycznia staną się rzeczywistością też prawną. To będzie obniżenie podatku dla przedsiębiorców do 9%. Będzie to najniższy podatek dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, bo tam jest pewnego rodzaju ograniczenie przy przychodach. Więc to nie będzie dotyczyło wszystkich przedsiębiorców, będzie to dotyczyło tych przedsiębiorców mikro i małych, no ale oni stanowią dziś, bym powiedział, 90% wszystkich podmiotów działających w Polsce będą mieli podatek do 9%. No to jest
dobrze, a
najniższy...
tych nieco mniej małych,
proszę?
Tych średnich firm nazwijmy.
No, średnie firmy będą płaciły podatek tak jak do tej pory, natomiast przede wszystkim cała sytuacja w przepisach, które są dla przedsiębiorców, one są przepisami, które są bardzo korzystne. No, kilka dni temu pan prezydent podpisał ustawę bardzo ważną dla polskich przedsiębiorców, że Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną. Dzisiaj, żeby zainwestować i móc skorzystać z ulg podatkowych, to trzeba było spełnić bardzo wiele trudnych procedur i na to głównie mogli sobie pozwolić duzi przedsiębiorcy oraz inwestorzy zagraniczni. Za kilka dni będą sobie także mogli z tych zwolnień podatkowych skorzystać każdy przedsiębiorca, który zadeklaruje, że będzie inwestował, który zadeklaruje, że będzie zatrudniał pracowników, będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych właśnie w podatku dochodowym. Są to, co proponował pan Gowin, które też już weszło w życie. Przyspieszona amortyzacja. No każdy przedsiębiorca wie, jak to jest istotne, ważne, aby móc sobie liczyć amortyzację. Pamiętajmy, że amortyzacja to jest koszt, a nie wydatek, więc bardzo to fajnie wygląda dla przedsiębiorców i dzięki tej przyspieszonej amortyzacji będzie można także zyskać finansowo. Więc myślę, że jest wiele takich przepisów, które rząd wprowadza, aby wspierać przedsiębiorców, bo my mamy świadomość, to co pan redaktor zauważył, no pieniądze trzeba wytworzyć, tak? W gospodarce. One same nie spadają. I jeżeli nie będziemy dbali o przedsiębiorców, to tych pieniędzy nie będzie. Nawet jak uszczelnimy VAT, no bo jeżeli nie będzie rozwoju gospodarczego, to nawet przy uszczelnionym VAT-cie, to po prostu nie będzie wpływu do budżetu. Więc o przedsiębiorców dbamy, a myślę, że taką najlepszą gwarancją jest właśnie pan premier Mateusz Morawiecki, który przyszedł z biznesu. Więc on czuje biznes, on rozumie potrzeby biznesu i on stara się te potrzeby biznesu maksymalnie realizować. Mamy świadomość tego typu, że jakby się popytać przedsiębiorców, to będą nie zawsze zadowoleni, tak? Ale pamiętajmy, że też niektóre pomysły bardzo ciężko przez tą machinę urzędniczą wchodzą w życie, ale jak powiedziałem, no nie ma lepszej gwarancji dla przedsiębiorców, jak nie właśnie osoba Mateusza Morawieckiego, który jest człowiekiem no, pracującym, nie będąc jakimś politykiem przez lata, tylko pracującym w bankowości, mającym na codziennie kontakt z przedsiębiorcami, tak? Bo akurat banki są taką formą prowadzenia biznesu, no, które pożyczają pieniądze, więc cały czas trzeba mieć kontakt z tymi przedsiębiorcami, którzy przychodzą po te środki finansowe na rozwój do banku i to jest analiza tych sytuacji, tych przedsiębiorców.
A czy ważniejsze są struktury, czy ważniejsi są ludzie? To jeszcze będziemy pewnie o tym nieraz rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Mróz, senator Rzeczypospolitej z Legnicy, był gościem Poranka Wnet.
Z Jeleniej Góry. Dziękuję.
Z Jeleniej Góry. A my tu dzisiaj słuchamy w poranku dużo klasyki. To może teraz Procol Harum. Godzina 8.34, poranek wnet, druga godzina poranka trwa. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. To było Procol Harum, a my teraz porozmawiamy chyba porozmawiamy o historii. W studiu Radia Wnet pani Teresa Kaczorowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pisarka, dziennikarka, przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a przede wszystkim osoba, która od lat zajmuje się pisaniem, upamiętnieniem jednym z największych tragedii II wojny światowej i jednej z największych zbrodni, jakie zostały poczynione na polskim narodzie.
Niewyjaśnionych,
czyli obławy augustowskiej.
Tak.
Książki tutaj pani ma ze sobą.
Które... Tak, w 70. rocznicę zbrodni, czyli 3 lata temu, w 2015 roku, ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona moja pierwsza książka, Obława augustowska, która jest taką książką podstawową, wyjaśniającą i kulisy zbrodni, i dramat rodzin poprzez właśnie losy świadków historii. Chcę powiedzieć, że zbrodnia wydarzyła się właśnie w lipcu 1945 roku, kiedy Europa cała świętowała zakończenie wojny. Natomiast na pięknej Suwalszczyźnie wydarzyła się największa tragedia. Otóż w dniach od 12 do 19 lipca 1945 roku około nawet... Określa się dzisiaj 50 tysięcy regularnych oddziałów Armii Czerwonej zostało wycofanych z Kędzberga, czyli z obecnego Królewca, na teren Puszczy Augustowskiej, aby zdławić antysowiecki polski ruch oporu. Aresztowano wtedy ponad 7 tysięcy osób. Po prostu przeszukiwano dokładnie każdy dom, każde gospodarstwo, każde zabudowanie, pola, lasy, łąki, i aresztowano wszystkich podejrzanych, mimo że już Sowieci mieli listy bandytów, jak to określano wówczas. Pomagali niestety im też Polacy z pierwszego praskiego pułku piechoty oraz z miejscowych oddziałów milicji obywatelskiej i UB. W każdym razie, tak jak wspomniałam, aresztowano ponad 7 tysięcy. Umieszczono ich w punktach filtracyjnych, to znaczy budynkach gospodarczych, miejscowych gospodarzy na terenie obecnych trzech powiatów, augustowskiego, suwalskiego i sejnińskiego, i przesłuchiwano w sposób krwawy. Z tych 7 tysięcy dokładnie nie wiadomo dzisiaj, ilu nie powróciło do domów. IPN w Białymstoku prowadzi śledztwo, że to były 592 osoby zaginione bez wieści. Tak? Przez 2 tygodnie, mechanizm był taki, przesłuchiwano przez 2 tygodnie, w sposób krwawy, filtrowano, zwalniano niektórych niewinnych i po 2 tygodniach wywożono w nieznanym kierunku. Nie wiadomo, jak zginęli, gdzie zginęli, nie wiadomo ilu przede wszystkim i gdzie zakopano ich ciała. IPN od 2001 roku prowadzi śledztwo, ale właściwie już wyczerpał swoje możliwości bez pomocy Rosji i Białorusi, do których się ciągle zwracał pomoc. Niestety te dwa kraje odmawiają pomocy. Archiwa są zamknięte, Białoruś nie chce się też zgodzić na przeprowadzenie ekshumacji w pasie przygranicznym. Czyli, proszę państwa, jest to zbrodnia doskonała, doskonale przygotowana, bardziej niż zbrodnia katyńska.
Zbrodnie bez kary, ofiary bez grobów. Czy my dzisiaj wiemy, czy historycy wiedzą, dlaczego akurat ten rejon? Czy to dlatego, że to było takie trochę przedłużenie dawnego Wielkiego Księstwa, tak blisko Wileńszczyzny, gdzie była mocna konspiracja? Czemu akurat ten skrawek Polski stał się...
Przede wszystkim było tam silne podziemie niepodległościowe, polskie. Przypomnę, że jest to ziemia Kresów. Ona stanowiła taki zakątek przygraniczny polsko-litewsko-pruski. Poza tym sprzyjały warunki przyrodnicze, dlatego że dużo lasów, bagien, dużo terenów właśnie takich zapomnianych, że tak powiem, od ludzi. Ale myślę, że przede wszystkim ze względów patriotycznych. Mieszkają tam do dzisiaj bardzo szlachetni, oddani Polsce ludzie. I podobnie jak ich dziadkowie, ojcowie, którzy walczyli we wszystkich zrywach narodowych, czyli w powstaniu listopadowym, styczniowym, w bitwie w bitwach o niepodległą Polskę w latach 1918-20. Tak samo już jesienią 1939 narodził się tam silny ruch oporu. Stalin z Berią o tym wiedzieli i to było celowe. Po prostu zdławienie, zniszczenie, pokazanie, zniszczenie tego ruchu, zastraszenie ludności i pokazanie, kto rządzi już.
Opowieść o zbrodni to też zawsze jest opowieść o tych, którzy przeżyli tą zbrodnię w sobie niosą, o rodzinach, o dzieciach, o tych, którzy nie mogą odnaleźć grobów swoich bliskich.
Tak, więc rzeczywiście przez 50-60 lat o tej zbrodni nie wolno było oficjalnie mówić. To było po prostu, bo to jest Mały Katyń. Ta zbrodnia nazywana jest do dzisiaj Małym Katyniem, ale pamięć o bliskich, o ofiarach obławy augustowskiej przetrwała właśnie dzięki pamięci rodzin, które od 10 lat tak naprawdę dopiero mogą szeroko mówić, pamiętać, stawiają pomniki, odsłaniają epitafia. 16 czerwca będzie odsłonięcie dużego pomnika na rondzie obławy augustowskiej w Suwałkach. Działa tam Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej kierowany przez księdza Stanisława Wysockiego. Także ta pamięć wraca, jest żywa.
Chwileczkę, znaczy bardzo dobrze, że stanie ten pomnik, ale jak tak ktoś sobie pomyśli, że pomnik staje po ćwierćwieczu wolnej Polski.
Dopiero.
Dlaczego? Tak. Co się działo przez te dwie dekady?
I muszę przyznać, że rozmawiałam 2 dni temu z księdzem prałatem Wysockim. Mówił, że i teraz jest tworzony nie bez problemów.
Dlaczego? Znaczy, kto czyni problemy?
Politycy.
Którzy politycy?
Lokalni.
Ale skąd są to? Powiedzmy, to jacy politycy, z jakich ugrupowań? No, nazwiska.
Myślę, znaczy ja nie znam, ja nie mieszkam na Suwalszczyźnie.
Nie, no bo idą wybory samorządowe, to może powiedzmy, którym politykom przeszkadza pomnik ofiar obławy augustowskiej?
Władzom Suwałk. Na przykład w tym przypadku. A wiem, że w Suwałkach rządzi Platforma Obywatelska.
To niech ta wiadomość zostanie tutaj powiedziana w takim razie głośno. Są tacy, którym przeszkadza pamięć o obławie augustowskiej. To jest właśnie taka opowieść, którą powinniśmy... Dzisiaj rano rozmawiałem z młodym dziennikarzem, który śledzi sprawy tej polskiej narracji historycznej, polskiej polityki historycznej, jak to wygląda za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych. To jest taka opowieść, którą powinniśmy zanieść w świat, prawda? Którą
tak,
powinniśmy
oczywiście
opowiedzieć tym wszystkim, którzy mówią, że byliśmy współprawcami czegokolwiek, że tak wyglądała nasza historia w XX wieku.
Zdecydowanie tak. Ja uważam, że ta zbrodnia powinna znaleźć się w historii najnowszej, w podręcznikach szkolnych, bo ta zbrodnia jest do dzisiaj niewyjaśniona i po prostu straszna. Ziemia suwalska poniosła ogromne ofiary podczas II wojny światowej. 41 suwalski pułk piechoty imienia marszałka Piłsudskiego walczył w obronie Warszawy, poniósł wielkie ofiary, ułani. Suwalscy przeszli cały szlak od Suwał po Kock. Później właśnie ta obława już po zakończeniu wojny, w wyzwolonej Polsce niby, tak? Kiedy wchodzi obce wojsko i raptem aresztuje ludzi, którzy też walczyli, więc ta obława augustowska stanowiła takie zakończenie tej całej traumy. Ale jak państwo wiedzą, później jeszcze w czasach komunistycznych byli wszyscy prześladowani. To po prostu akowskie bandy, dywersyjne bandy kierowane przez londyński rząd były niszczone do samego końca. Chcę powiedzieć,
powiedzmy jeszcze na zakończenie o tej drugiej książce, którą pani przyniosła.
Więc tak właśnie, po obławie augustowskiej zainteresowały mnie losy kobiet. Ja znalazłam na liście IPN wśród prawie 600 ofiar 27 nazwisk kobiet. I wśród tych 27 udało mi się dotrzeć, opisać losy 15 kobiet. Były to kobiety piękne, młode, bohaterskie, przeważnie w wieku od 17 do 22 lat. Też zaangażowane w bój o wolną Polskę, tak to można nazwać, poprzez tradycje rodzinne, poprzez właśnie umiłowanie ojczyzny, także często poprzez sam fakt, że chciały żyć w wolnym kraju, a wiedziały, że po wyzwoleniu od okupacji niemieckiej Polska nie jest wolna.
Bardzo serdecznie dziękuję. Książki pani Teresy Kaczorowskiej o obławie augustowskiej, o pamięci o obławie augustowskiej są dostępne. A o tym, jak wygląda nasza historia, powinniśmy po prostu i sobie, i światu opowiadać. A z tym pomnikiem to jednak rzeczywiście jest niesamowite.
Dziękuję bardzo. Ja chcę zaprosić jeszcze dzisiaj może do Książnicy Białostockiej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na swoje spotkanie o godzinie 17 właśnie z dziewczynami Obławy Augustowskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A do tej książki pewnie jeszcze wrócimy. Pani Teresa Kaczorowska, pisarka i dziennikarka, autorka książek o Obławie Augustowskiej, była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.